A gościem Poranka Wnet są Bożena Damasiewicz, prezes Fundacji Pomyśl o Przyszłości. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I Ryszard Florek, prezes firmy Fachkro. Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Spotykamy się w Nowym Sączu, na Starym Mieście, ale będziemy mówić nie o przeszłości, ale o przyszłości. Chociaż może od analizy tego, co się już wydarzyło, przejdziemy na naszym stole radiowym raport Polska globalnie. Jak wyjść z pułapki średniego rozwoju? Raport, który konkluduje 30 lat III Rzeczpospolitej pod względem gospodarczym i te konkluzje nie są wcale tak różowe, pani prezes.
To znaczy, wszyscy, myślę, że wszyscy Polacy chcą żyć w kraju, w którym się żyje bezpiecznie, dostatnie. O tym marzymy, o tym też marzy rzesza młodych ludzi, która co roku opuszcza nasz kraj, wyjeżdżając do innych wspólnot ekonomicznych i widząc tam swoją przyszłość i tworząc dobrobyt i budując PKB w tamtych krajach. Dlatego Fundacja Pomyśl o Przyszłości postanowiła właśnie przyjrzeć się mechanizmom działającym w gospodarce globalnej i na bazie doświadczeń przedsiębiorców pokazać, jak ta gospodarka działa, co jest w niej kluczowe i też zastanowić się, co zrobić, aby Polska odnalazła to swoje miejsce w tej gospodarce globalnej, miejsce, które pozwoli jej rozwijać się i doganiać gospodarczo, doganiać pod kątem poziomu życia zamożne kraje europejskie.
Wydaje się, że to się dzieje, kiedy władza pokazuje dane, jeśli chodzi o wzrost PKB i je porównuje się ze średnią unijną, no to z tych danych prostych wynika, że my się zbliżamy do Europy Zachodniej, natomiast jeśli się popatrzy na zarobki w euro jednego mieszkańca, to już nie jest to tak oczywiste.
Dokładnie. My nie mówimy, że Polska się nie rozwija, bo Polska oczywiście się rozwija, tylko też równocześnie trzeba zwrócić uwagę, że w tym samym czasie zamożne europejskie kraje rozwijają się szybciej niż Polska. Tak więc ten dystans, ta przestrzeń między nami wcale się nie zmniejsza, ale się powiększa. A właśnie to powoduje, że młodzi ludzie, mając dużo lepsze warunki życia w Europie Zachodniej, właśnie tam widzi swoje miejsce w życiu, co oczywiście odbija się negatywnie na naszej gospodarce i tutaj na funkcjonowaniu naszego kraju.
No, jakie są przyczyny tego, że chociażby Niemcy czy Szwajcaria uciekają nam, mimo że u nas jest tyle przemysłu, że u nas produkcja przemysłowa rośnie, zatrudnienie w przemyśle rośnie, a PKB jest jedno z najwyższych w Europie, jeśli chodzi o dynamikę wzrostu.
Tak, więc na początku pierwsze pytanie, co jest przyczyną? Otóż tutaj w raporcie Polska globalnie, jak wyjść z pułapki średniego rozwoju, raport dostępny jest na stronie internetowej fundacji www.pomyśloprzyszłości.org. Pokazaliśmy ciekawe dane statystyczne, które wyraźnie wskazują, że te kraje, które mają swoje rodzime firmy globalne, w tych krajach PKB rośnie szybko, natomiast te kraje, które takich firm nie posiadają, w tych krajach oczywiście wzrost PKB jest, ale jest na dużo niższym poziomie niż w tych krajach, które właśnie te firmy globalne mają. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że właśnie gospodarka globalna rządzi się takimi prawami, że to firmy globalne, prowadząc działalność na całym świecie, eksportując produkty, ale też myśl techniczną, powodują napływ kapitału do tego kraju, w którym jest siedziba globalnego koncernu. Polska takich firm nie posiada i to jest właśnie powodem, dla którego nasz rozwój oczywiście jest. Być może w procentach on jest wyższy niż w innych krajach, natomiast jeżeli popatrzymy się na ten wzrost wartościowo, to on jest o wiele niższy niż w najzamożniejszych krajach Europy Zachodniej.
Jest taki pogląd, on ostatnio nie jest tak bardzo popularny jak onegdaj, który mówił, że w zasadzie nie ma różnicy między fabryką, która jest własnością polskiego przedsiębiorcy, a fabryką, która jest własnością niemieckiego, szwajcarskiego czy globalnego koncernu. Fabryka to fabryka, podatek to podatek, dochód to dochód, nie ma znaczenia jaki.
Tak, tutaj też odwołam słuchaczy do raportu fundacji. Pokazujemy ciekawe dane, ciekawe mechanizmy rządzące właśnie gospodarką globalną, gdzie ewidentnie wskazujemy, że oczywiście inwestorzy zagraniczni są w Polsce potrzebni. Natomiast musimy mieć świadomość, że w łańcuchu dodawania wartości na samej produkcji nasz kraj jako Polska osiąga bardzo niewielkie korzyści. Czyli my jesteśmy krajem, który montuje produkty, który wkłada swój pot, krew i łzy, jak to czasami ludzie mówią. A natomiast całą tą śmietankę związaną z potem ze sprzedażą tego produktu, z dystrybucją tego produktu, cała ta śmietanka jest konsumowana przez centralę zagranicznego koncernu, a więc pozostaje w kraju, gdzie ten koncern ma siedzibę.
Czyli duży koszt i duże, dużo kosztów sobie płacić te firmy za markę i za to, że tak, gdzieś to jest, poza granicami jest wielki wyżowiec, gdzie siedzą w ładnych garniturach prezesi.
Tak, oczywiście, bo my kupując produkt, oczywiście płacimy za surowce, płacimy za koszty produkcji, ale w cenie tego produktu ukryte są też takie wartości, jak właśnie zarządzanie koncernem, jak badania i rozwój, jak zarządzanie marką, zarządzanie finansami, zarządzanie obsługą posprzedażną. To są wartości, które stanowią bardzo duży udział w cenie produktu, który płacimy idąc do sklepu i go kupując, biorąc go z półki sklepowej. I niestety przy tym systemie, w którym w Polsce są tylko zakłady produkcyjne, te wartości nie pozostają w naszym kraju. Te wartości pozostają w tym kraju, który te usługi świadczy, a więc najczęściej centrale zagranicznych koncernów. Te wartości zostaną w naszym kraju, jeżeli będziemy mieć swoje własne polskie firmy globalne, które właśnie te wartości będą klientom świadczyły.
W raporcie jest wyliczenie, ile kapitału wypłynęło z Polski, między innymi na skutek tej zależności, że u nas się produkuje, ale wartość dodaną konsumuje się poza granicami Polski.
Tak, to są bardzo duże cyfry, dlatego że Ministerstwo Finansów opublikowało dane za 10 lat, to są lata 2005-2015 i z tych danych jednoznacznie wynika, że w tej dekadzie z Polski wypłynęło 500 miliardów złotych.
Pół biliona.
Tak, tylko do krajów Unii Europejskiej, bo oczywiście to też należy podkreślić, że jeżeli do tego dołożymy wypływ, który jest poza Unią Europejską, no to będą kwoty zupełnie jeszcze wyższe. Natomiast no też my tu chcemy podkreślić, że no tak wygląda trochę gospodarka globalna, że inwestorzy inwestują w różnych krajach, że inwestor ma prawo do odnotowywania zysku i ma prawo do robienia z tym zyskiem to, co on uważa za stosowne. Może go reinwestować w Polsce, ale może go też inwestować w innym kraju. Także my powiedzmy, że tego nie kwestionujemy, natomiast właśnie wskazujemy, że tą lukę w jakiś sposób musimy zapełnić. Jeżeli 500 miliardów złotych na przestrzeni 10 lat wypływa z naszego kraju, to teraz my jako wspólnota ekonomiczna powinniśmy się postarać, żeby te pieniądze w jakiś sposób uzupełnić. A uzupełnić je mogą tylko i wyłącznie polskie rodzime firmy globalne, które będą prowadziły podobną działalność jak inwestorzy zagraniczni i te pieniądze do Polski przyprowadzały.
Pani profesor powiedziała, że Polska nie ma firm globalnych i to być może jest prawda, ale mamy firmy, które są na pewno regionalne. Taką firmą jest firma Fakro, która podbija także rynki zagraniczne. W studio Ryszard Frolek, założyciel i prezes firmy Fakro. Kiedy pan prezes czyta ten raport, to jakie wnioski przychodzą i jakie działania powinien był podjąć polski rząd i ten i poprzednie, żeby ta wartość dodana została tu u nas w Polsce?
Jak już tutaj koleżanka wspomniała, Polska ma mało albo w ogóle nie ma tych firm globalnych. Oczywiście są firmy o działalności takiej międzynarodowej, ale to są przeważnie kraje sąsiednie, czyli w tych obszarach, gdzie korzyści skali są mniejsze, gdzie polski rynek jest wystarczający, żeby firma, że tak powiem, była konkurencyjna, tutaj polskie firmy się dosyć dobrze rozwijają. To jest tak zwany biznes. Natomiast w tym biznesie globalnym, który najbardziej wpływa na bogactwo danego kraju, tutaj polskie firmy nie mają szans, prawda? Przy tych regulacjach prawnych, które powstały w Unii Europejskiej, które są w tej chwili na świecie, po prostu nie tworzą się te globalne firmy, ponieważ nie mają odpowiedniej korzyści skali. W regulacjach prawnych nie uwzględniono olbrzymiej przewagi, jaką mają globalne koncerny z tytułu korzyści skali. Więc może dwa słowa na temat tej korzyści
skali. Tak, czym jest i dlaczego ona jest tak istotna?
Więc im firma ma większą produkcję, ma większy rynek zbytu, ma większy udział w rynku, tym ma niższe koszty, czyli ma mniejszą produkcję, może ją bardziej automatyzować, może ją bardziej, znaczy ma większą produkcję, może ją bardziej automatyzować, może ją bardziej usprawniać, prawda, przez to obniżać koszty produkcji, nie mówiąc o tym, że jeżeli się na przykład stworzy jakiś produkt, prawda, gdzie nakłady na stworzenie produktu idą miliardy, jeżeli to, ten produkt się sprzeda na całym świecie, to oczywiście w kosztach jednostkowych danego produktu ten koszt projektowania jest znikomy, prawda? W przypadku, kiedy ten produkt się sprzeda tylko na rynek polski, no to ten koszt projektowania będzie stanowił 10-20% ceny produktu. I stąd się właśnie biorą te koszty wszystkie produktów. I dlatego też właśnie polskie firmy, Polska, jeśli chce być, że tak powiem, dorównywać do tych najbogatszych krajów, to musi mieć globalne, rodzime firmy. Bo tak jak tutaj koleżanka wspomniała, Polska oczywiście rośnie, zbliża się do takich krajów jak Włochy, Hiszpania, Portugalia, prawda? Bo one też nie mają globalnych firm, prawda? Natomiast jeżeli porównamy do tych krajów, które mają globalne firmy, jak pan wspomniał, Szwajcaria, Niemcy, Dania, Szwecja, to one nam uciekają, bo my Polacy pracujemy na dobrobyt ich obywateli.
Rynek, kapitalizm, czy rynek, wolny rynek wypracował już pod koniec XIX wieku rozwiązania, które mówiły, że monopolizacja rynku jest zła, że wielcy globalni gracze, którzy duszą konkurencję, działają na szkodę nie tylko konsumentów, ale samego kapitalizmu i wolnego rynku. Wprowadzono pewne mechanizmy, które miały tym monopolom zapobiegać, ale to chyba jest za mało, jak widzimy po tych wielkich cyfrowych koncernach.
Te mechanizmy są też bardzo takie płynne, mgliste, a wiadomo, im prawo bardziej mgliste, tym wygrywają ci, którzy mają więcej pieniędzy na prawników, prawda? Więc one nie do końca działają. Oczywiście tutaj to jest też jeden obszar, gdzie Polska powinna się zaangażować mocniej, prawda, w tworzenie zasad równej konkurencji, jeśli chodzi o prawo antymonopolowe, prawo konkurencji, bo to nie działa dobrze. Natomiast to nie wystarczy, bo czasami korzyści skali są tak duże, są dużo, dużo większe niż korzyści z tego, że w Polsce mamy niższe koszty pracy, czyli w wielu branżach, bo oczywiście są różne branże, w jednych branżach korzyści skali stanowią 2%, a w innych koszty stanowią 20%.
Zależy, jak duże jest wartość dodanej wartości intelektualnej w produkcie.
Zależy, jak duża wartość intelektualna jest w produkcie, im więcej patentów, im więcej produkt bardziej przetworzony, bardziej, że tak powiem, luksusowy czy innowacyjny, tym większe korzyści skali, prawda?
To jeszcze przejdźmy do tych ochrony konkurencji, już nie konsumentów, ale konkurencji, zanim rynek polski, też rynek europejski. Pan jako prezes Fakro zderzył się z tym, jak wygląda rynek europejski i jak wygląda ochrona konkurencji na europejskim, tak zwanym wspólnym rynku.
No niestety nie wygląda to dobrze, gdyż w Komisji Europejskiej rządzą głównie zachodnie koncerny, które mają swoich komisarzy, prawda, którzy pilnują ich interesu. I my jak złożyliśmy skargę, to komisja powiedziała, że nie ma czasu i środków na to, żeby tą skargę rozpatrzyć. Tylko szkoda, że potrzebowała na to 10 lat, prawda, żeby się do tego ustosunkować. W tym czasie konkurent sobie baraszkował i baraszkuje dalej, prawda. Także to jest jeden temat, natomiast tak jak mówię, to nie wystarczy.
Żeby ten temat był pełen, tak, to przypomnijmy, kto jest komisarzem odpowiedzialnym w Komisji Europejskiej za konkurencję. To jest pani Vestager. Tak się składa, że akurat w jej kraju działają globalne, ogólnoeuropejskie firmy.
No właśnie, Dania jest jednym z krajów europejskich, gdzie jest największa ilość globalnych koncernów na liczbę jednego mieszkańca, prawda? Trzeba na 5 milionów mieszkańców, bo też fundacja zrobiła takie zestawienie. Stąd też jak gdyby interesy tych globalnych koncernów są bardzo mocno pilnowane nie tylko przez panią komisarz Vestager, również przez premiera Danii, prawda? Więc oni, trudno się im dziwić, że dbają o swoje interesy.
Dziś dzisiaj rano pan poseł Ryszard Czarnecki, poseł do Europarlamentu, mówił, że nasz region nie otrzymał żadnej z tych 5 istotnych, najważniejszych, najbardziej prestiżowych stanów z Unii Europejskiej, ale to się przełoży na walkę o odpowiednie urzędy, odpowiednie teki w ramach Komisji Europejskiej. Pana zdaniem, państwa zdaniem, o jakie teki Polska powinna szczególnie zabiegać w Komisji Europejskiej?
No, wydaje mi się właśnie, że ta Komisja Konkurencji jest jedną z najważniejszych, o którą Polska powinna zabiegać, no bo tam ona praktycznie ma największy wpływ na rozwój gospodarczy, na konkurencję, bo powiedzmy sobie szczerze, że rozwój gospodarczy jest tam, gdzie jest konkurencja. Jak się monopolizuje gospodarka, to nie ma rozwoju, bo ten monopolista nie ma żadnej presji, żeby się rozwijał, żeby obniżał koszty, żeby miał lepsze produkty, żeby miał tańsze produkty. Więc tylko konkurencja, tylko ta konkurencja musi być zdrowa, wyrównana, powoduje właśnie rozwój gospodarczy, powoduje to, że mamy niższe ceny produktów i powoduje to, że te profity z tej globalizacji trafiają do więcej krajów niż do jednego.
W co nieco chłodnym i wiecznym studio na Starym Mieście Nowego Sącza są pani Bożanda Masiewicz, prezes Fundacji Pomyśl o Przyszłości, pan Ryszard Florek, założyciel i prezes firmy Fakro, produkującej m.in. okna dachowe, chociaż asortyment jest to nieco większy, a mamy na zegarach godzinę 8:37. To teraz trochę przejdźmy wspólnie państwo do oceny 4 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości i zacznijmy od sprawy najbardziej palącej, czyli cen energii. Czy do pana prezesa już przyszedł kwitek z ceną prądu od lipca?
Akurat jeszcze nie przyszedł. Znaczy może przyszedł, ale też nie wszystko do mnie trafia. Natomiast wiemy, że ceny energii w Polsce rosną i ceny energii jak gdyby no, wpływają na cenę produktów. W tej chwili, kiedy mamy coraz większą automatyzację, wzrost ceny energii w cenie produktu rośnie, prawda? A trzeba powiedzieć, że nasi konkurenci w Europie Zachodniej mają niższe ceny energii niż my tutaj. Więc przez to tutaj no, nasze produkty nie będą mogły być tańsze, tylko będą mogły być droższe, bo ten na cenę produktu wpływa również cena energii.
Spójrzmy globalnie na cały rynek polski, ale przez pryzmat pana działalności, jak ten niekontrolowany do końca wzrost energii może wpłynąć na nasz rynek, na ceny, na konsumpcję, na kondycję finansową przedsiębiorców?
Znaczy ja myślę, wie pan, że w różnych produktach różny procent stanowią koszty energii. W naszym akurat to nie jest bardzo dużo, bo to jest około 3%, no to być może to wzrośnie o 1% czy o 2%, więc to jeszcze nie jest takie znaczne, ale są produkty, gdzie koszt energii to jest 30% i być może, że te produkty wylecą z produkowania w Polsce, bo nie będzie konkurencyjna produkcja w Polsce. Dlatego, że to wszystkie kraje też walczą o to, żeby przemysł miał też niższe koszty energii, no bo...
I mógł konkurować.
No to podsumujmy. U nas to rzeczywiście na wpływ kosztów energii ma opłata CO2, prawda, którą żeśmy kiedyś podpisali, która jak gdyby no, jest pewną dywersją dla polskiego rozwoju, dla polskiej gospodarki.
I czy z tą dywersją rząd sobie dobrze poradził?
No walczy, ale no nie jest to takie łatwe, prawda, no bo wszystkie kraje Unii Europejskiej dbają o swoje interesy, więc też trzeba, żeby myśmy zadbali. Ostatnio właśnie Francja wprowadziła tak zwany podatek od dominantów rynkowych, prawda, podatek cyfrowy 3% od obrotu, chroniąc własny rynek, prawda, chroniąc własne interesy. Więc myślę, że podobne rozwiązania, no o podobnym rozwiązaniach trzeba pomyśleć w Polsce, choćby na to, żeby odpowiedzieć na pewne ograniczenia, jakie nam stawia Unia, jeśli chodzi o CO2, jeśli chodzi o dostęp do rynku usług transportowych, budowlanych. Tam, gdzie my się rozwijamy, gdzie mamy szansę korzystać z dobra Unii, tam się nam zamyka drzwi.
Podatek od GAFA, czyli taki skrót robi od kilkudziesięciu miesięcy karierę. GAFA to jest Google, Amazon, Facebook, Apple, 4 największe globalne cyfrowe firmy. Francja taki podatek wprowadza. Polska wprowadziła podatek handlowy, który też ma ten element wolnościowy. To pytanie do pani prezes Bożeny Damaszewicz o tą opłatę równych szans. Tak to to nazwijmy, czyli wprowadzony tutaj na miejscu podatek, który miałby wspomagać średnich i dużych także polskich przedsiębiorców w konkurowaniu z globalnymi korporacjami.
Tak, Fundacja ma taką propozycję wprowadzenia tak zwanej opłaty równych szans. Z czego to wynika na początek? To już tu było powiedziane, jeszcze raz powtórzę. Z chwilą, kiedy weszliśmy do wspólnego europejskiego rynku, polskie firmy, które wówczas były małe, miały za sobą 10-15 lat funkcjonowania na rynku, czyli były nie tylko małe, ale też pozbawione kapitału, takiej siły rynkowej i właśnie efektu skali, musiały konkurować z dużymi globalnymi koncernami, które na rynku europejskim funkcjonowały kilkadziesiąt, czasami kilkaset lat. I w tej walce niestety polskie firmy bez żadnych mechanizmów wspomagających, bez żadnych mechanizmów, być może właśnie też również podatkowych, nie mają żadnych szans. Tutaj było wspomniane pojęcie korzyści skali. Czyli ten podmiot, który ma dużą produkcję, może ją produkować taniej. Jeżeli podmiot ma duży rynek zbytu, może swoje produkty oferować taniej. Polskie małe firmy nie mają ani dużej produkcji, ani dużego rynku zbytu, dlatego ich koszty działalności i produkcji i sprzedaży są dużo wyższe niż tych globalnych koncernów. Ta różnica może sięgać nawet też tutaj było powiedziane, czasami 2%, ale czasami 20-30% są branże, prawdopodobnie na przykład branża farmaceutyczna, to są te branże, gdzie te korzyści skali są strasznie duże. Dlatego my musimy wprowadzać pewne mechanizmy, które by wyrównywały te szanse, które by powodowały to, że polskie produkty będą bardziej konkurencyjne na arenie międzynarodowej i będziemy mogli rozwijać ich sprzedaż. I tu fundacja ma taki pomysł, żeby wprowadzić opłatę równych szans. To jest pewien rodzaj podatku obrotowego nałożonego na firmy, na firmy, które na danym rynku osiągają korzyści skali. Myśmy umownie przyjęli kwotę 2 miliardy euro, że firma, która na rynku globalnym ma obrót powyżej 2 miliarda euro, to już jest firma, która odnotowuje pewne korzyści skali, czerpie z tego tytułu pewne dochody i od tego może zapłacić swego rodzaju rentę, opłatę w celu wyrównania szans konkurowania na rynku.
Podstawą tego podatku jest, jak już powiedziałem, nasz podatek handlowy, który ma pewne elementy podatku od skali, są trzy progi w zasadzie i sklep większy zapłaci więcej, sklep detaliczny tego podatku w ogóle nie zapłaci na przykład.
Tak, propozycja fundacji jest zbliżona ideą do podatku od marketów. Tutaj też właśnie była ta idea, znaczy my tą nierówność w konkurowaniu widzimy na rynku handlowym. Jako Polacy widzimy, że polskie małe firmy, małe sklepiki nie mają szans konkurowania z cenami dużych międzynarodowych sieci, bo one właśnie kupują dużo, sprzedają dużo, więc mogą kupować taniej. Jeżeli reklamę robi duża sieć międzynarodowa, no to ona wyda nie wiem, kilkadziesiąt milionów na reklamę, ale w przeliczeniu na jeden punkt handlowy, a posiada ich kilka, te koszty reklamy są niewielkie, natomiast jeżeli dużo mniejsza polska sieć miałaby wydać te same pieniądze na reklamę, bo chce dotrzeć do tej samej liczby klientów, więc te same musi wydać, to w przeliczeniu na jeden punkt to będzie dużo więcej.
Szanowni Państwo, tutaj pojawia się ten dylemat, który chyba najlepiej do naszej kultury masowej wprowadził Bolesław Prus w lalce, czyli korzyści producenta, a korzyści konsumenta, tak? Czy być może, prowadząc taki podatek, uratujemy polskich przedsiębiorców, ale nie zaszkodzimy polskim konsumentom.
Nie zgadzamy się z taką retoryką, dlatego że jeżeli podatek płaciłyby duże międzynarodowe sieci, znaczy nie tylko międzynarodowe, bo polskie też, jeżeli podatek płaciłyby duże podmioty działające na rynku, a nie płaciłyby podmioty małe, to jeżeli nawet te duże podmioty chciałyby to przerzucić na cenę końcową, no to te małe tego nie przerzucą, prawda? Także to nie będzie miało, ten podatek nie powinien się przerzucić na cenę końcową produktu, natomiast zwiększy szanse konkurowania i da szansę tym mniejszym podmiotom.
Pozornie to tak by wyglądało, ale tu głównie chodzi o pobudzenie konkurencyjności. Jeśli pobudzimy konkurencyjność, to ceny będą spadać.
Bo monopol zawsze daje wyższą cenę.
Zawsze daje wyższą cenę, natomiast jeżeli mniejsza firma dostanie jakąś, że tak powiem, jakieś takie równiejsze szanse do konkurowania, będzie się szybciej rozwijać, prawda? A monopol się też będzie musiał szybciej, bardziej starać, prawda? No bo będzie miał bliżej z tyłu za sobą tego mniejszego konkurenta. I długofalowo to tylko da obniżenie cen.
To jeszcze przejdźmy na koniec naszej rozmowy powoli do oceny polskiego rządu. Szczególnie wicepremier Jarosław Gowin często mówi, że rząd dużo zrobił, żeby wspomóc polski przemysł, zwłaszcza ten przemysł innowacyjny, firma Fakro. Mogę się mylić, ale my już chyba 160-180 patentów. Czy to jest tak, że te ulgi, które wprowadził rząd, bo to już jest podwójna ulga na odliczenie dochodu od innowacji, kolejne pomysły, żeby te firmy innowacyjne wspomóc, czy to się przekłada na działalność chociażby firmy Fakro?
Oczywiście działania rządu są bardzo dobre, ale jeszcze trochę za małe, jeśli chodzi o duże podmioty, takie jak nasza. Bo oczywiście patenty my mamy już od kilkudziesięciu lat, odkąd się rozwijamy, te patenty rocznie patentujemy około 20 rozwiązań, tyle wymyślają nowych, ciekawych rozwiązań.
Bo rząd mówi, to badanie plus rozwój, badanie plus rozwój, to i premier Morawiecki, i wicepremier Gowin, i wszyscy politycy jak mantrę powtarzają to badania i rozwój. Firma Fakro ma i badania, i ma rozwój, gdzie te słowa polityków się jakoś w rzeczywistość przekuwają.
Znaczy, te wszystkie działania są oczywiście adresowane do nas też, ale głównie do mniejszych podmiotów.
Tak zwanych startupów, to jest też modne słowo.
No modne słowo startup, tylko nikt nie wie do końca, kiedy się zaczyna startup, kiedy się kończy startup, prawda? Wspomniany podatek francuski określa startupy, firmy, które mają obrót do 750 milionów euro globalnie, wie pan. Więc tutaj no, można powiedzieć, te wszystkie mniejsze to są te, które gonią te duże, to można powiedzieć, że są jeszcze startupy. Więc w tych kategoriach to my byśmy się też zaliczali do startupów, bo takiego obrotu jeszcze nie mamy i też gonimy tego globalnego, największego gracza. Natomiast no, to są bardzo pozytywne rozwiązania, tylko tak jak mówię, one, żeby z tego korzystać, trzeba mieć jeszcze dostęp do rynku, trzeba mieć jeszcze korzyści skali i nic się nie robi takiego, co by tą przewagę z tytułu korzyści skali jak gdyby zrekompensowało. Także, tego nam brakuje.
Także żeby tutaj uzupełnić, oczywiście to są dobre rozwiązania, natomiast ja podkreślę to, co tutaj w ostatnich zdaniach powiedział pan Ryszard Florek. Wymyśleć to jedno i ulga na badania i rozwój być może daje tą szansę na to, żeby więcej środków przeznaczać na to wymyślanie, bo mamy rozwiązania podatkowe, ale sprzedać to drugie. A żeby być na tym rynku właśnie, opłata równych szans mogłaby być tym uzupełniającym rozwiązaniem do tych rozwiązań wprowadzanych dzisiaj przez rząd.
To jeszcze jeden temat. Rynek pracy i inwestycje. Rząd przez lata, szczególnie w roku 16-17, mierzył się ze spadkiem, załamaniem inwestycji, zwłaszcza inwestycji prywatnych. Zdaniem państwa, zdaniem pana prezesa Ryszarda Florka, na początek proszę o odpowiedź, dlaczego tak się działo, dlaczego przez te pierwsze lata rządów Prawa i Sprawiedliwości prywatni biznesmeni wstrzymywali się z inwestowaniem pieniędzy.
Znaczy trudno mi to oceniać. Być może, że jakaś tam niepewność powstała. No my cały czas inwestujemy, cały czas się rozwijamy, jak tylko możemy, jak tylko mamy środki. Tutaj nie zwracamy uwagi na jakieś takie mniejsze czy większe koniunktury, prawda? Na pewno no, my jako firma, żeby tutaj no, być globalnie konkurencyjna, musimy być sami jeszcze dwa razy więksi, więc my cały czas każdą zarobioną złotówkę inwestujemy. Wspólnicy Fakro jeszcze nigdy nie pobrali dywidendy, bo wszystko, co zarobimy, inwestujemy w rozwój firmy, żeby powiększyć tą firmę, żeby te korzyści skali były korzystniejsze, żeby bardziej jak równy z równym konkurować na rynku globalnym i żeby nasze produkty były lepsze i tańsze.
Natomiast jeżeli mówimy o inwestowaniu polskich przedsiębiorców, to myślę, że dużo ważniejszym aspektem nie jest ten aspekt polityczny, tylko trzeba po prostu popatrzeć na wyniki finansowe polskich rodzimych firm. Fundacja zrobiła taką analizę, jest właśnie we wspomnianym raporcie Polska Globalnie. Przeanalizowaliśmy kilkanaście branż globalnych, czyli takich, gdzie się działa na rynku globalnym i przeanalizowaliśmy wyniki polskich firm i się okazuje, że średnia zyskowność tych firm to jest 1%. Ta zyskowność, ona w żaden sposób nie pozwala na to, żeby przedsiębiorca polski mógł akumulować kapitał i dokonywać inwestycji, także może bardziej trzeba tutaj szukać przyczyny w braku inwestowania, właśnie w braku kapitału w polskich firmach i tu zaproponować rozwiązania, które spowodują, że ten kapitał w polskich firmach będzie.
To już na sam koniec, naprawdę ta kwestia tego rynku pracy, bo wielu już w dziedzinach brakuje rąk do pracy, wiele firm ma więcej zamówień niż może wyprodukować. No jest pytanie, czy to wymusi na firmach większą automatyzację. Jesteśmy jakiegoś uprogu, jakiejś rewolucji w umaszynowieniu polskiej gospodarki.
Oczywiście tak, z tym, że ja tutaj jeszcze dodam, bo tu jesteśmy w Nowym Sączu do poprzedniego pytania, bo w Nowym Sączu nie tylko Fakro inwestuje, ale inni sądecy przedsiębiorcy też inwestują i tu mamy na Sądecznie taką sytuację, gdzie nie mamy żadnego zachodniego inwestora, całą gospodarkę rozwijają tylko polskie firmy, a bezrobocie spadło do 3%, prawda, a liczba mieszkańców rośnie. Czyli liczba mieszkańców na Sądecznie rośnie, czyli nie, bezrobocie nie spada z tego powodu, że wyjeżdżają. Oczywiście pewnie też wyjeżdżają, ale generalnie...
Ale więcej przyjeżdża niż wyjeżdża.
Może nie tyle, może więcej się rodzi, może przyrost naturalny tu na Sądecznie jest troszkę lepszy, jak i w innych regionach. Także liczba mieszkańców rośnie. Bezrobocie spadło do 3%, czyli jedno z najniższych w Polsce i to osiągnęły tylko sądeckie firmy, to znaczy polskie sądeckie firmy, to znaczy one jak gdyby no, inwestują cały czas rozwijają. Natomiast oczywiście nasze działania spowodowały, że miejsca pracy, stworzyliśmy wiele miejsc pracy i mimo wszystko ludzi jest za mało, prawda? Bo bezrobocie spadło do 3%, czyli to już jest praktycznie żadne, więc niezbędne są też automatyzacja, tylko do tej automatyzacji potrzebne są też większy rynek, prawda? Potrzebna jest globalizacja, prawda? Żeby no, automatyzacja się opłaca wtedy, kiedy są długie serie produkcyjne, kiedy można to, że tak powiem, nie tak jak u nas czasami jeden zespół pracowników, czy na jednej linii jest 10 różnych typów okien, prawda? Więc tam jest bardzo ciężko wprowadzić automatyzację, żeby no, obniżyć te koszty. Więc oczywiście no, dużo przeznaczamy środków na automatyzację też i nie tylko my, ale i sądeckie firmy, bo to jest niezbędne. Oczywiście to może nie jest takie korzystne dla mieszkańców, dla ludzi, ale to jest niezbędne, bo to robią inni. Wtedy my nie będziemy konkurencyjni, jak tego nie będziemy robić.
Powiedział Ryszard Florek, prezes firmy Fakro, który był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo za wizytę i pani Bożena Damasiewicz, prezes Fundacji Pomyśl o Przyszłości. Również dziękuję bardzo.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.